Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
I dzień dobry państwu.
Chciałem powiedzieć, że inspiracją tego dzisiejszego tematu było moje spotkanie w Sopocie zorganizowane przez bibliotekę z lokalną społecznością. No i tam okazało się, że znalazło się sporo kobiet właśnie, które słuchają regularnie naszej audycji i poprosiły, czy moglibyśmy o menopauzie porozmawiać, więc...
I pan uległ.
I ja uległem, tak, i w pewnym sensie jest to odpowiedź na pewną potrzebę, na pewno nie tylko tej społeczności, ale tak generalnie, bo trzeba pamiętać o tym, że z perspektywy zmian długości naszego życia, czy też no właściwie rozwoju medycyny, żyjemy coraz dłużej, prawda? Więc warto zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli średnia przewidywalna długość życia kobiety jest około 80 lat, a okres menopauzalny przytrafia się w okolicach 50, no to jakby na to nie patrzeć, ten okres pomenopauzalny, te zmiany, które powstaną właśnie w okresie przekwitania, będą oddziaływać na ten organizm przez kolejne 30 lat. Także no my tak sobie, no właściwie szczególnie my mężczyźni, może nie zdajemy z tego sprawy, ale tak naprawdę to jest 30 lat życia w pewnych zmienionych warunkach, więc jeżeli jest pewna świadomość, wiedza i umiejętności co do właśnie tych zmian i dostosowania swojego zapotrzebowania, o czym wszystkim postaramy się powiedzieć, no to bezwzględnie wpłynie to na jakość i też długowieczność rozumianą jako świetna jakość życia bez choroby.
No dobrze, panie Michale, to jest bardzo duży wstrząs dla organizmu kobiecego. Zmienia się cała gospodarka hormonalna i my dzisiaj od strony kuchni trochę chcielibyśmy do tego podejść, od strony diety, no bo nie ma hormonów w diecie. Tak? Są fitohormony może. Od razu, co no to tak, są te fitohormony tak. I jak my możemy sobie tym pomóc? Ja wiem, że soja, tak?
Tak.
Taka roślina, która jest bardzo często propagowana w tym okresie. Pytanie, czy dobrze, czy źle, czy obojętnie.
No właśnie, więc ten okres jest taką chwilą, kiedy właściwie jesteśmy, czy kobiety są zmuszone do tej refleksji nad własnym zdrowiem i właściwie stylem życia. I to wszystko może wpłynąć i na łatwiejsze przetrwanie tego trudnego okresu zmian, i takiej adaptacji do tych nowych warunków, ale też do tego, co się później wydarzy. Taka ciekawostka odnośnie pytania pani redaktor, to jak się czyta badania, czy też człowiek się zainteresuje tematem menopauzy z perspektywy szerokości geograficznej, to okazuje się, że na przykład nacje, które spożywają więcej fitohormonów, czyli na przykład nacje azjatyckie, ze względu na to, że spożywają bardzo dużo produktów sojowych, czy też przetworzonych produktów sojowych w postaci głównie tofu, to u tych nacji, na przykład u Japonek, nie obserwuje się takiego wzmożonego problemu z uderzeniami gorąca. Azjatki nie deklarują, że ten bardzo uciążliwy z perspektywy tego momentu czas tych uderzeń nie jest dla nich aż tak ważnym problemem, co znowu bardzo interesujące. Są też takie badania wśród Azjatek, które mieszkają w innej szerokości geograficznej, czyli na przykład w Europie albo Stanach Zjednoczonych, i tam standardowo amerykański tryb życia albo jakaś taka zeuropeizowana dieta azjatka powoduje, że te dolegliwości związane z uderzeniami ciepła się pojawiają. Więc to jest dowód na to, że te fitohormony, fitoestrogeny, czyli takie związki naturalnie występujące w tych produktach spożywczych, mogą przekładać się na to, jak później nasz organizm nosi. Czy też innymi słowy można powiedzieć, że ta różnica pomiędzy gwałtownym spadkiem estrogenów będzie wyrównywana przez estrogeny, fitoestrogeny, które będą pojawiały się w żywności.
To może od razu, panie Michale, w jakiej, tak? Bo wiemy już, że to soja i produkty pewnie
soi. I to są
soi,
głównie te produkty.
Tofu, tak? Czy coś jeszcze?
Właściwie nie. I jakby przetworzona no, w jakichś innych pewnie daniach soja i pewnie rzeczy, które w naszej szerokości geograficznej w Europie już nie są tak dostępne, ale produkty sojowe i tofu to są dwa główne takie źródła naturalnych fitoestrogenów. I z punktu widzenia jakby badań na przykład takiej diety europejskiej, to w Japonii średnia podaż tych fitoestrogenów jest mniej więcej 150 razy większa niż w diecie europejskiej. Także to jest jakiś taki element, o którym warto pomyśleć, ale też z perspektywy już możemy przejść jakby do następnego ważnego kawałka, czyli do poziomu białka w diecie kobiety. Ale trzeba pamiętać o tym, że okres menopauzalny, on również jest związany z takim starzeniem, powiedziałbym, rozumianym w sposób taki biologiczny, ale nie ze względu na płeć. Czyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety, starzejąc się, tracą swoją masę mięśniową. I ten spadek masy mięśniowej rozpoczyna mniej więcej się w okolicach 40 roku życia, więc przypada w pewnym czasie analogicznie z okresem menopauzalnym i ta zmiana hormonalna powoduje jednocześnie przyspieszenie spadku masy mięśniowej.
A czym to skutkuje od razu? No powiedzmy, właśnie. Czy to są upadki, złamania, jakaś niestabilność?
To jest właściwie wszystko i można tutaj właściwie podzielić to na dwie takie główne podkategorie, czy właściwie trzy. Pierwsza rzecz, o której warto powiedzieć, to to, że nasza masa mięśniowa, czy też komórki mięśniowe, a dokładnie mitochondria komórkowe, czyli te fabryki, czy też elektrownie odpowiedzialne za produkcję energii w naszym organizmie, znajdują się wyłącznie w mięśniach. Więc wniosek jest prosty. Im mamy mniej masy mięśniowej, tym mamy mniej tych producentów energii. Produkcja energii w naszym organizmie opiera się głównie na glukozie, czyli na cukrze, więc jeżeli mamy mniej tych fabryk energii, to zużywamy mniej glukozy, w związku z tym rośnie ryzyko insulinooporności, rośnie ryzyko cukrzycy. To po pierwsze, pierwsza konsekwencja spadku masy mięśniowej. Druga jest taka, że skoro zużywamy mniej energii, to znaczy, że jeżeli nic nie zmienimy z perspektywy sposobu odżywiania, to pojawi się przyrost tkanki tłuszczowej. I statystyki mówią o tym, że kobieta w okresie menopauzalnym, ja byłem nawet zaskoczony tym, ale średnio przybiera 10 kg masy ciała i to nie z powodu tego, że zmienia się jej sposób odżywiania, tylko ze względu na zmiany, powiedzmy sobie, metaboliczno-hormonalne, więc z jednej strony spada poziom estrogenów, z drugiej strony obniża się poziom masy mięśniowej. Te estrogeny są hormonami anabolicznymi, w związku z tym one też korzystnie wpływają na masę mięśniową, więc jeżeli obniża się poziom estrogenów, to ten efekt anaboliczny znika. Trzecia, ostatnia rzecz to są właśnie te problemy związane z kośćmi i z osteoporozą i osteopenią. To za chwilę to też rozwiniemy, ale to jest taki zgrany duet mięśni i kości. I teraz jeżeli zmienia się masa mięśniowa, to te siły oddziaływujące na kości się również zmieniają i są po prostu mniejsze. W związku z tym, że kość zostaje poddana mniejszemu obciążeniu ze względu na spadek tych mięśni, jednocześnie obniża swoją gęstość i rozpoczyna się proces osteopenii, który jest ważnym problemem, o którym chciałbym za chwilę też powiedzieć.
Dobrze, panie Michale, próbuję to skondensować, bo patrzę też na zegar, a każdy temat można by rozwijać i zrobić oddzielną audycję. Czyli jak to jest? Załóżmy, że przed menopauzą i w trakcie menopauzy jemy tak samo, to przytyjemy przy tej samej diecie? Tak bardzo ją trzeba jednak zmodyfikować?
Niestety tak to wygląda. Jasne, można powiedzieć, że to jest taki moment, kiedy siadamy, mniej się ruszamy i pewnie coś w tym jest. To znaczy, że jakby starzenie się, czy też zmiany ról w życiu powodują, że jesteśmy mniej aktywni,
tak?
Bardziej statyczni, co oczywiście też się przekłada, ale co bardzo interesujące, że jeżeli się posilimy badaniami i te badania dotyczą jakichś plemion dzikich, czy prawie dzikich żyjących na przykład w Afryce, to tam okres menopauzalny w związku z aktywnością, ciągłą aktywnością kobiet, nie przekłada się na przyrost ich masy ciała. Więc można wysnuć też taki wniosek, że jeżeli ta aktywność wzrośnie lub pojawi się w okresie tym menopauzalnym, to też uchroni to kobietę przed spadkiem masy mięśniowej, tak? Przed obniżeniem się w związku z tym tempa przemiany materii i spadkiem gęstości kości. Więc można powiedzieć, że w tym okresie aktywność fizyczna jest jakimś takim must have'em.
Szczególnie ważna jest po prostu, tak?
Tak, jest po prostu, można powiedzieć, że wcześniej ta aktywność fizyczna była jakimś tam elementem dbania o swoją, no powiedzmy sobie, urodę. Natomiast w tym okresie jest to taki czas, kiedy dbamy i urodę, i
ale
o
przede
zdrowie.
Wszystkim o zdrowie, tak, właśnie. O ale zdrowie. Czy mniej jeść, panie Michale, w związku z tym? No i badania, czy jeść inaczej?
Badania też tutaj mówią, że jednak ta dieta powinna się zmienić. Ewolucjoniści, czyli osoby, które zajmują się ewolucją, antropolodzy, uważają, że zmiana w ogóle metabolizmu, czy też zmiana rozkładu tkanki tłuszczowej jest poniekąd związana z zmianą funkcji w życiu kobiety. I na drodze ewolucji wcześniej ta tkanka tłuszczowa rozkładała się w taki charakterystyczny sposób gruszki, tak? Czyli tkanka tłuszczowa wtedy w młodszych latach, kiedy jest wysoka płodność, rozkłada się inaczej. I jest to związane ewolucyjnie z tym, że zapotrzebowanie na tłuszcz w okresie
rozrodczym, tak?
Tak, rozrodczy wzrasta również z perspektywy zdrowia i rozwoju płodu. Natomiast później zmieniają się te potrzeby i ewolucja zmienia rozkład tkanki tłuszczowej na brzuszną, czyli z dzisiejszej naszej perspektywy krajów rozwiniętych bardzo niekorzystną, ale w ówczesnych czasach ewolucyjnie ta zmiana tkanki tłuszczowej wiązała się z tym, że no jakby był łatwiejszy dostęp do energii po to, żeby to potomstwo można było wychować. I to się nazywa, znaczy ta teoria nazywa się hipotezą babci i ona jakby tłumaczy zmiany w rozkładzie tkanki tłuszczowej w latach. Więc czy kobieta powinna zmienić sposób odżywiania w okresie menopauzalnym i po tym okresie? Wydaje się, że tak. To znaczy trzeba dostosować ten swój sposób odżywiania do potrzeb organizmu. Skoro potrzeby organizmu w jakikolwiek sposób się zmieniają, no to nasz sposób odżywiania również powinien się zmienić. I no, jakby takie szybkie podpowiedzi, jakie można udzielić, no to po pierwsze jest to na pewno zwrócenie uwagi na większą podaż białka w diecie. Więc w diecie kobiety w takim okresie warto zwrócić uwagę na podaż wapnia i podaż białka. W związku z tym na przykład produkty mleczne wydają się tutaj rozwiązaniem, które będzie idealne, czyli na przykład chudy twaróg, serek wiejski, skyr. To są takie rzeczy, które są fantastyczne oraz nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o sardynkach.
Aha, no tak.
No tak, i teraz zobaczmy, jak te sardynki potrafią świetnie się odnaleźć w perspektywie menopauzy. Wiem, że to brzmi w sposób szalony, ale sardynka taka, którą zjadamy, zawiera w swoim środku nic innego jak taki chrupiący kręgosłupik i on jest świetnym źródłem wapnia w diecie kobiety, więc mięso ryby będzie stanowiło o tym, że dostarczamy sobie źródło białka. Te kosteczki, ten kręgosłupik będzie źródłem wapnia. Okazuje się, że sardynka po raz kolejny jest perfekcyjnym daniem na kolację w tym czasie, jednocześnie dostarczając nienasyconych kwasów tłuszczowych, które znowu chronią układ sercowo-naczyniowy przed rozwojem zmian miażdżycowych, więc game changer.
No dobrze. Nakarmieni wiedzą fachową od pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Żegnamy się z państwem. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Dziękuję.
Julia Baranowska nam program zrealizowała. Dobrego weekendu życzymy. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.